Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W świecie nacechowanym indywidualizmem potrzeba działań budujących momenty spotkania i wspólnej zabawy, wskazywał dziś Franciszek do włoskich watcabistów. Nie tylko katolicy Indonezji, ale także tamtejsi muzułmanie z entuzjazmem czekają na planowany na wrzesień przyjazd Ojca Świętego. Byliśmy i jesteśmy dogłębnie przekonani o świętości Jana Pawła II, mówi wobec jutrzejszej 10. rocznicy kanonizacji papieża Polaka kardynał Stanisław Dziwisz. 26 kwietnia wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. W świecie nacechowanym indywidualizmem potrzeba działań budujących momenty spotkania i wspólnej zabawy. Papież Franciszek wskazał na to członkom Włoskiej Federacji Warcabów, którzy przybyli do Watykanu z okazji 100. rocznicy istnienia swej organizacji. W czasie prywatnej audiencji dla warcabistów Ojciec Święty podkreślił, że ta gra stymuluje umysł i pozostaje dostępna dla wszystkich.
Bastano una sacchiera e le pedine.
Wystarczy szachownica i warcaby dwóch graczy, jest to miły sposób spotkania się. To sprawia, że warcaby stanowią grę dla każdego, praktykowaną w różnych częściach świata. Przykładowo okazuje się, że jest to jedna z najczęstszych rozrywek wśród migrantów docierających na nasze wybrzeża. Wielu z tych braci i sióstr w sytuacjach wielkiej niepewności i lęku znajduje ulgę grając w warcaby, czasem razem z ludźmi, którzy ich przyjmują w prostocie i dzieleniu się. Co więcej, mowa tu o grze ćwiczącej zdolność logicznego myślenia, co jest potrzebne, ponieważ nadużywanie nowych mediów je usypia.
Włoska Federacja Warcabów powstała w 1924 roku w Mediolanie. Obecnie organizuje krajowe i międzynarodowe turnieje oraz prowadzi edukację w szkołach. Federacja prezentuje warcaby jako najlepszy sport dla umysłu. Katolicy Indonezji z entuzjazmem czekają na przyjazd papieża Franciszka, ale z jego wizyty cieszą się również przedstawiciele islamu. Wskazuje na to arcybiskup Dżakarty, podkreślając, że papieska pielgrzymka niesie z sobą dla świata przesłanie braterstwa. 45. podróż zagraniczna pontyfikatu odbędzie się na początku września.
Kardynał Ignatius Suhario Hardjatmojo przypomina, że Indonezja stanowi największy muzułmański kraj na świecie. Katolików jest tam 8 milionów. Stanowią ponad 3% populacji. Relacje między obu wspólnotami są bardzo dobre, mówi arcybiskup Dżakarty, podkreślając, że islam w tym kraju tysięcy wysp jest otwarty i tolerancyjny. W Indonezji istnieje wolność wyznania, ale rzeczywistość różni się w zależności od miejsca. Państwo bardzo poważnie podchodzi do tej kwestii. W codziennym życiu żyjemy jak zwykli obywatele. Możemy pracować w różnych instytucjach, w tym w instytucjach rządowych. W niedzielę ludzie swobodnie chodzą do kościoła, niektórzy muszą pokonywać duże odległości, aby dotrzeć do miejsca kultu, mówi arcybiskup Dżakarty. Dodaje zarazem, że jednak tylko nieliczni katolicy stali się liderami pluralistycznego społeczeństwa, pracując w instytucjach państwowych na wysokich stanowiskach. Hierarcha wyznaje, że wspólnota katolicka Indonezji przygotowuje się na spotkanie z Franciszkiem przez modlitwę. Podkreśla też znaczenie świadectwa miejscowych chrześcijan, którzy angażują się w wiele dzieł miłosierdzia, projektów medycznych i edukacyjnych skierowanych do najuboższych warstw społeczeństwa. Franciszek odwiedzi Indonezję w dniach od 3 do 6 września. Następnie uda się do Papui Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru.
Niedawne zastosowanie eutanazji w zgodzie z wyrokiem Sądu Najwyższego narusza niezbywalne prawo do życia, piszą peruwiańscy biskupi w specjalnym liście. W niedzielę w ich kraju po raz pierwszy przerwano życie osoby, mimo iż taka praktyka nigdy nie została zalegalizowana.
Ana Estrada miała 47 lat, była psychologiem i cierpiała na chorobę systematycznie degenerującą mięśnie i prowadzącą do nieuchronnego przykucia do łóżka. Od 4 lat toczyła batalię prawną, by móc dokonać eutanazji. W 2021 roku sąd wydał wyrok, w którym nakazał szanować postanowienie kobiety. Rok później decyzję tę zatwierdził Sąd Najwyższy. Peruwiańscy biskupi wskazują, że eutanazja w każdym przypadku jest złą drogą, której żadna władza nie może legalizować ani dopuszczać. Przytaczają następnie słowa deklaracji Dignitas Infinita. Życie ludzkie nawet w swoim bolesnym stanie niesie w sobie godność, która zawsze musi być szanowana, której nie można utracić i której należy się szacunek bezwarunkowy. Hierarchowie przypominają słowa Ojca Świętego: życie jest prawem, a nie śmierć, którą trzeba przyjąć, a nie zadawać.
Wprowadzanie m.in. karetek, pieców, generatorów, pojazdów dostosowanych do przewozu wózków inwalidzkich, leków, sprzętu medycznego. Tak Komisja Duszpasterstwa Służby Zdrowia Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego wspiera tereny przyfrontowe. Zaangażowana w tę działalność siostra Sebastiana Karwacka opowiada o różnorodności pomocy oferowanej egzarchatowi odeskiemu. Zakonnica podkreśla, iż również sami wspierający potrzebują, by roztoczyć nad nimi opiekę, zwłaszcza w sytuacji toczącej się wojny. I tu, jako przedstawicielka Kościoła, zwraca uwagę na duchownych. Dla mnie bardzo ważne jest, aby dbać o tych kapelanów, tych księży, którzy każdego dnia stykają się z ludzkim bólem, którzy każdego dnia odwiedzają rannych, którzy udzielają pomocy i noszą wspomniane cierpienie w swoim sercu. Bardzo potrzeba, aby mieli oni również możliwość powrotu do zdrowia duchowego, psychicznego i częściowo fizycznego, zaznacza siostra Karwacka. Opowiada o specjalnych rekolekcjach i wydarzeniach dostosowanych, aby dać kapelanom czas na różnoraki odpoczynek.
Wszyscy kapłani egzarchatu odeskiego ukończyli już program leczenia ran wojennych, który jest certyfikowanym programem ogólnokościelnym. Tam pracujemy z kapłanami przez kilka dni, aby poinformować ich o tym, jak mogą leczyć rany wojenne ludzi, którzy do nas przychodzą. Program składa się z kilku bloków i obejmuje aspekty psychologiczne, duszpasterskie oraz teologiczne. I tam też zwracamy dużą uwagę na to, aby księża byli w stanie pomóc sobie, aby się nie wypalili. Ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi, niezależnie od tego, czy jesteśmy duchownymi, czy świeckimi, ale wszyscy jesteśmy zmęczeni wojną i wyzwaniami, przed którymi stajemy każdego dnia.
Czekaliśmy na kanonizację Jana Pawła II z niecierpliwością, bo byliśmy dogłębnie przekonani o jego świętości, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Stanisław Dziwisz. Były wieloletni sekretarz Jana Pawła II przyjechał do Rzymu na obchody 10. rocznicy kanonizacji papieża Polaka. W Bazylice Świętego Piotra w Watykanie będzie celebrowana jutro z tej okazji uroczysta msza święta. Z kardynałem Dziwiszem rozmawia Tomasz Zielenkiewicz z Polskiego Radia.
Księże kardynale, godzina 17, wszyscy zbieramy się w sobotę, by uczcić 10. rocznicę kanonizacji Jana Pawła II. Szybko zleciał ten czas, zwłaszcza, że przypominamy sobie dzień pogrzebu i te okrzyki Santo subito, a teraz już 10 lat minęło.
10 lat od kanonizacji, ale od beatyfikacji jeszcze więcej. Czekaliśmy na to z niecierpliwością, bośmy byli przekonani dogłębnie o jego świętości. Ludzie, którzy go znali z bliska, z daleka, a my z siostrami, żyliśmy z nim 39 lat. Więc patrzyłem na tę świętość i dobrze, że ta świętość została uznana i przez następców oficjalnie potwierdzona. Dzisiejsze nasze spotkanie tu w Watykanie to jest wielkie dziękczynienie za osobę Jana Pawła II, za dziedzictwo wszechstronne, które nam zostawił, i dziedzictwo teologiczne, ale także i dziedzictwo literackie, bo przecież Jan Paweł II był wszechstronnie uzdolniony, i filozofia, i teologia, ale również i przecież był dobrym poetą i aktorem.
To też jest ważny dzień dla Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Ta fundacja zajmuje się tym dziedzictwem, no i dla księdza kardynała jest to też rzeczywiście szczególna fundacja.
Ona w jakiś sposób włącza się w cały proces utrwalenia pamięci. Za to trzeba podziękować fundacji. Ale jeśli chodzi o obchody dziesięciolecia, to są obchody kościelne. To nie są obchody narodu polskiego. Naród polski bierze w tym udział. Ale to Kościół chce przypomnieć poprzez tę celebrę, tę wielką postać, i wskazać, że nie można o nim zapomnieć. I ciągle trzeba wracać, bo absolutnie jego nauczanie było ponadczasowe i jest ponadczasowe. Jest aktualne dziś i będzie aktualne zawsze w Kościele. I wartość nauczania jest wyjątkowa. Jak czytam świętego Augustyna, to zaraz biegnie myśl, no przecież my też mamy autora, ojca, który tak samo zostawił nam wielkie przesłanie, do którego trzeba wracać i ubogacać się nim. Myślę, że Polska i Polacy powinni to zrozumieć i starać się pogłębiać znajomość dzieła, które zostawił, ale także i osoby, bo osoba działa. Kto spotkał się z Janem Pawłem II, zbliżył się do wiary, do Pana Boga. Nieraz spotykamy ludzi, mówią, on się popatrzył na mnie. Do dziś ja noszę w sobie ten wzrok i to mnie pobudza do lepszego życia.
Słowa do Polaków księże kardynał skierował też Franciszek, który powiedział, patrząc na jego Jana Pawła II życie, widzimy, do czego może dojść człowiek, kiedy przyjmie i rozwinie w sobie Boże dary wiary, nadziei i miłości. Piękne słowa.
Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi, a ja również jestem bardzo wdzięczny Benedyktowi XVI, Ratzingerowi. On żył pod urokiem i w przyjaźni z Janem Pawłem II. A Jan Paweł II bardzo wysoko cenił swojego następcę, nie wiedział, że on akurat będzie, ale Ratzingera, bo przecież wzajemnie się rozumieli i pogłębiali to, co jest najważniejsze, naukę i życie Chrystusem w Kościele.
To eminencja były też 10 lat dużej pracy księdza kardynała w tym, by przypominać o Janie Pawle II na całym świecie. I to jest zadanie, które ksiądz kardynał spełnia w bardzo energiczny sposób i wszędzie, gdzie tylko jest, mówi o naszym świętym na całym świecie.
Oni mnie prowokują, bo Jan Paweł II odszedł, ale on żyje. Żyje w ludziach, żyje w pamięci i oni na całym świecie przywołują jego pamięć poprzez różne wspomnienia i rocznice. No i mnie bardzo zapraszają, jako tego świadka bezpośredniego świętości Jana Pawła II. I z tego się tylko cieszę, no i w miarę możliwości staram się odpowiadać na zaproszenia i uczestniczyć w tym odkrywaniu na nowo i poznawaniu Jana Pawła II.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
Na pewno Pismo Święte jest głównym i najdoskonalszym źródłem, którego uczymy się miłości. Dzisiaj zwracaliśmy uwagę na fragmenty pieśni nad pieśniami. Trzeba, ażebyśmy przygotowując się do życia małżeńskiego, znali tę Księgę Pisma Świętego, tę szczególną Księgę Pisma Świętego. Ale trzeba również, ażebyśmy to porównali z tym, co napisał święty Paweł w liście do Koryntian. Nazywamy to czasem hymnem o miłości. Tekst krótki, ale jakże bardzo pełen treści. Trzeba nam nieraz zastanawiać się na tym, czym jest miłość ludzka w oczach Bożych i na czym polega to powołanie do miłości, które mamy od Boga w Jezusie Chrystusie wszyscy, a w szczególności to powołanie do miłości, jaką mają narzeczeni, małżonkowie, rodzice.
Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.